Ciebie zrobiło, jak dzieci wyszły? Kontynuuję niedokończone kazanie o oblubienicy. Kiedy śpiewaliśmy właśnie tą ostatnią piosenkę, ja też miałem pewne przemyślenia, że często te piosenki, które śpiewamy, one są takie takimi piosenkami zakochanych. Tam są takie wzniosłe słowa, taki zachwyt nad Bogiem. No tak lubimy je śpiewać, bo wracamy do tych czasów, kiedy może Bóg nas zachwycił, kiedy to była taka pierwsza miłość. I one są fajne. Natomiast przychodzi taki później czas konfrontacji, przychodzi codzienność, gdzieś może ta pierwsza miłość zaczyna troszkę schodzić na dalszy plan, pojawiają się różne trudności, różne problemy i właśnie gdzieś ten zachwyt może zniknąć, mogą pojawić się wątpliwości. No, gdzie jest ten oblubieniec, który nas zachwycił? Czemu przechodzimy trudności? Czemu nie ma jakiejś sielanki, tak jak właśnie w tych piosenkach, że Bóg jest w ogóle super i cudowny? I czasami zdarza nam się też śpiewać pieśni, które mówią o takich twardych prawdach, które tak trzymają nas na takim mocnym fundamencie. I ja chciałbym właśnie, żebyśmy może też odkrywali te prawdy, żebyśmy patrzyli, na czym budujemy, żebyśmy patrzyli na to, co jest takim konkretem. Nie tylko polegali na tym zachwycie, że Jezus jest cudowny, czy nasz oblubieniec jest wspaniały, ale żebyśmy mieli takie podstawy naszej wiary, żebyśmy byli tacy ugruntowani, wiedzieli, na czym mamy polegać, żebyśmy wspólnie mogli odkrywać te prawdy biblijne i czasem też śpiewać o nich w piosenkach. Tam w zeszłym tygodniu chyba, tak, mieliśmy takie... Mateusz był zachwycony, jakie to takie konkretne rzeczy, takie biblijne prawdy tam były. I faktycznie, to jest taka, można powiedzieć, dojrzała miłość, tak, że już nie polegamy tylko na zachwycie, ale wiemy, gdzie jesteśmy zakorzenieni, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, kim jest nasz oblubieniec. No i tam 3 tygodnie temu mówiłem o tym obrazie, jakim jest Kościół i Chrystus, że są porównani w Biblii do oblubieńca, czy oblubienicy i do oblubieńca. I takie krótkie podsumowanie, żebyśmy sobie przypomnieli, jak ten obraz wygląda w pełni. No też właśnie na podstawie tradycji żydowskiej, tak? Bo tradycja żydowska w bardzo fajny sposób przedstawia małżeństwo, czy w ogóle tą drogę do małżeństwa. I możemy znaleźć wiele podobieństw do tego, co dzieje się w życiu nas, w życiu Kościoła i Chrystusa. Więc tak, pierwszy taki punkt to jest wybranie oblubienicy. W tradycji żydowskiej oblubienicę dla swojego syna wybiera ojciec, bądź wspólnie wybierają ojciec z synem. No i mamy na to w Biblii wersety, że to ojciec nas wybrał, że to Jezus nas wybrał. I co ciekawe, to się dokonało już przed założeniem świata, że jesteśmy wybrani na oblubienicę dla Chrystusa. Później jest ustalana cena wykupu za tą oblubienicę. Rodzice włożyli jakiś tam trud w wychowanie, ona mogłaby się nimi może na starość opiekować, no ale tą oblubienicę oblubieniec zabierze, więc on musi wnieść cenę wykupu, taką dobrą, taką godną tej oblubienicy. I ta cena, z pewnych fragmentów, jako sobie nawet zanotowałem teraz, bo wcześniej tego sobie nie wynotowałem, ale tak mi się przypomniał fragment z 1 Piotra 1,20, o Jezusie, że wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Że to też był plan Boży przed założeniem świata, że ten okup za oblubienicę zostanie wniesiony. To jest bardzo ciekawe. Ten plan sięga czasów, kiedy nas jeszcze nie było, kiedy jeszcze nie było ludzi. Bóg miał taki plan, że wybierze oblubienicę dla swojego syna i że syn będzie gotów zapłacić za nią okup. Bardzo wysoki okup, wiemy o tym, prawda? Kiedy cena właśnie tego wykupu zostaje ustalona, no to jest, zostaje przedstawiona oferta rodzicom oblubienicy. Czy oni się zgadzają na taką transakcję, że ta oblubienica będzie przeznaczona na żonę dla oblubieńca. I jest takie symboliczne zawarcie umowy. Oblubienica wtedy może wyrazić swoją deklarację, że też się zgadza. Oblubieniec w takim akcie specjalnym małżeńskim pisze, jak to on będzie dbał o nią, obiecuje jej wspaniałe rzeczy. Zawarta jest ta cena wykupu i oblubienica może wtedy tą ofertę odrzucić bądź przyjąć. I to, jak pamiętacie, dokonuje się poprzez takie symboliczne napicie się wspólnie z kielicha. Tak? I tutaj też możemy tą symbolikę odnaleźć przy ostatniej wieczerzy. Jezus rozdał swoim uczniom kielich, mówiąc, no bierzcie i pijcie, to jest nowe przymierze. Więc ta symbolika jest, każdy z nas może też tutaj co tydzień tą odnawiać jakby to przymierze, tak? Czy może nie odnawiać, ale przypominać sobie o tym przymierzu, które pewnie zawarliście. No my je zawieramy bardziej w chrzcie niż w wypiciu kielicha. No nie ma u nas takiej tradycji, zresztą nie ma takiego nakazu, tak, żeby przez kielich zawierać przymierze, ale przez chrzest. I ten chrzest też jest odzwierciedlony w tradycji żydowskiej, ponieważ jeśli już dojdzie do skutku, to podpisanie tego kontraktu małżeńskiego, tej umowy, to w którymś tam kroku oblubienica po raz pierwszy w swoim życiu idzie się obmyć do mykwy i będzie tam chodziła już później częściej, ale to jest pierwszy raz, więc to też jest ciekawe, że to symbolizuje tak jakby oczyszczenie dla oblubieńca, więc później przywdziewa też taki biały welon, tak, na znak, że jest poświęcona oblubieńcowi. I to obmycie też ma takie ciekawe, symboliczne znaczenie, nie? Że po raz pierwszy się obmywamy dla oblubieńca, ale później korzystamy z tej mykwy częściej, bo obrudzimy się, tak? I musimy się utrzymać w tym należytym stanie czystości. I oczywiście oblubieniec po zawarciu umowy płaci cenę wykupu. Wnosi tą cenę i tak się stało, tak? Na krzyżu nasz oblubieniec zapłacił cenę wykupu. I później następuje taka dziwaczna rzecz, ponieważ z punktu prawnego to małżeństwo już jest zawarte, natomiast małżonkowie się rozstają. Tak? Oblubieniec idzie przygotować miejsce dla oblubienicy, przygotować ucztę weselną i to trwa około roku, więc oni się rozstają, małżeństwo zawarte, a małżonkowie osobno. No i też, prawda, Jezus, kiedy odchodził, mówił, że idzie przygotować nam mieszkanie. Nie wiem, czy to dzisiaj przypadkiem ktoś nie wspominał o tym. Idzie przygotować nam mieszkanie i kiedy przygotuje, to wróci po nas i nas zabierze. Też jest taki element przyjaciela oblubieńca. Oblubieniec czasami posyła takiego swojego przyjaciela, który by tam jakieś sprawy załatwiał między nim a oblubienicą. No i to też może symbolizować Ducha Świętego. Też jest tam mowa o jakichś podarunkach, które przy zaręczynach ten oblubieniec ofiarowuje oblubienicy. Może to też symbolizować, prawda, jakieś dary Ducha Świętego. No, tak jak poprzednio zachęcałem was, żebyście sami mogli się jeszcze tam doszukiwać, bądź nie doszukiwać, bądź konfrontować, czy to w ogóle ma sens. czy ta symbolika jest właściwa, czy może gdzieś tam na wyrost coś powiedziane. Natomiast no jest pewien taki obraz, zresztą mocno umocowany w Biblii, że tak jest, że to podobieństwo istnieje i jesteśmy przeznaczeni dla Chrystusa jako oblubienica. I nie wiem, czy ja tu pewnych rzeczy nie będę podpowiadał, bo nie pamiętam, na czym ja skończyłem, wiecie. 3 tygodnie temu minęło, a ja nie pamiętam. Natomiast czeka nas jeszcze z tych elementów tradycji żydowskiej wesele. No i co wiemy na temat tej uroczystości? Nie wiem właśnie, czy ja tego nie mówiłem. Nie mówiłem, tak? Okej. No bo syn wraca do ojca i wspólnie przygotowują miejsce dla oblubienicy. Przygotowują też ucztę weselną. I kiedy ojciec stwierdzi, że wszystko jest gotowe, to wtedy następuje moment, że wysyła oblubieńca po oblubienicę. I tak naprawdę oblubieniec nie wie, kiedy to nastąpi. To ojciec to oceni, czy to już jest, wszystko jest gotowe, czy coś tam może trzeba poprawić, może jeszcze coś załatwić. Więc tak jak pisze w Marka 13 rozdziale 32, że o tym dniu, kiedy oblubieniec wróci po oblubienicę, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. To jest ciekawe, prawda, że tak mówimy, że to jest ta trójca, a tu syn mówi, że no nie wie, kiedy to będzie, że to ojciec wie. I to tak właśnie ciekawie koresponduje z tą tradycją żydowską. Więc kiedy nadejdzie odpowiedni moment, kiedy ojciec uzna, że to jest właściwy moment, pośle swojego syna z orszakiem weselnym, żeby tą oblubienicę zabrał, porwał. Tak tutaj Mirek kiedyś mówił, że to dodaje takiej pikanterii, tak, że to porwanie takie gdzieś tam w nocy ten oblubieniec będzie szedł po oblubienicę i ją porwie. I tam też czytałem troszkę o tym, że czasami ta oblubienica faktycznie jest porywana, że on ją bierze na ręce, zanosi do lektyki i w tej lektyce jest niesiona. Nie dotyka w ogóle nogami ziemi, tak? Tylko jakby porwana w powietrze. I to, jeśli pamiętamy fragment o pochwyceniu, pochwycenie tak często rozpala naszą wyobraźnię, no to przeczytajmy to, no to jest właśnie takie ciekawe odzwierciedlenie tej sytuacji. To jest 1 Tesaloniczan, 4 rozdział od 16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. I to jest, można powiedzieć, taki jedyny, taki bardzo dobitny fragment, że nie mamy wątpliwości, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. To jest tak jasno i otwarcie napisane, że nie ma co tu się jakby dociekać, że to może się wydarzyć inaczej, niż tak, jak jest napisane. Tak, że Pan Jezus przyjdzie i tych, którzy należą do Niego, zabierze. I to niezależnie od tego, czy oni już zmarli, czy jeszcze żyją, wszyscy, którzy zostali wykupieni przez Jezusa, będą zabrani na ucztę. Także tam niektórzy w czasach apostołów się obawiali, no, co z tymi, którzy umarli, co się wydarzy. A tutaj Paweł mówi, że to jest rzecz pewna, że wszyscy, których wybrał sobie Jezus, spotkają się z Nim na weselu, na uczcie weselnej. No i też sam Jezus, tak, wspominał o tym w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 2 werset. 2 i 3 w zasadzie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyli też Jezus zostawił taką informację, że nas zabierze. Tak? No tutaj Paweł znowu mówił, że no naprawdę będziemy pochwyceni. Co tu jeszcze dodać? Oblubieniec, kiedy wraca, no żeby tak zupełnie nie zaskoczyć też oblubienicy, to w pewnym momencie tam jest, no ktoś tam trąbi na trąby, jakiś okrzyk, oblubieniec idzie, troszkę znamy to z przypowieści Jezusa, no ta oblubienica musi, i ci goście weselni, którzy wraz z nią tam czekają, ona musi mieć tam, prawda, no chwilę, moment, żeby się tak ogarnąć, przygotować, no i już jest gotowa, żeby ją oblubieniec porwał. I oblubienica, jakby jej obowiązkiem jest czuwać. Czuwać, kiedy ten oblubieniec przyjdzie. Też z przypowieści wiemy, że tam akurat było o tych druhnach, tak, o 10 panien, że one sobie tam zasnęły i tak nie do końca może były takie bardzo czuwające. Natomiast jest zachęta, że powinniśmy czuwać na przyjście, żeby nie być zaskoczonymi. Więc wszyscy ci goście weselni, oblubienica, no oni nawet podobno w tych odświętnych strojach gdzieś tam się kładą spać, żeby naprawdę być gotowymi w każdym momencie na przyjście oblubieńca. I kiedy oblubieniec przyjdzie, to ci wszyscy, którzy czuwali, którzy są gotowi pójść z tym orszakiem, to idą. Oblubieniec ich zabiera. No ci, którzy gdzieś tam przegapili moment i przysnęli, no niestety mogą biec za tym orszakiem. Ale jeśli ten orszak wejdzie już na salę weselną i wtedy drzwi zostaną zamknięte, to już nikt się na tą salę nie dostanie. Już jest spóźniony moment, żeby się dostać na ucztę weselną. Więc stąd też ta zachęta, żeby czuwać, żeby nie przegapić momentu, kiedy oblubieniec wróci po oblubienicę. Wesele według tradycji, tak wyczytałem, że trwało około 7 dni. Niektórzy się dopatrują tutaj też pewnej symboliki. Wiemy, że ten w czasach ostatnich ten ucisk ma trwać 7 lat. Czy tak naprawdę ucisk to 3,5 roku, ale ten okres taki tam z Księgi Daniela wiemy, że wyznaczony będzie 7-letni. Dopiero się objawi jakiś tam syn zatracenia, czy ten orędownik światowego pokoju. I po 3,5 roku dopiero nastanie ten tak naprawdę wielki ucisk. Natomiast jest ten okres 7-letni. Czy tyle będzie trwało wesele? Trudno powiedzieć. No jest wiele koncepcji na to, no wiele, kilka koncepcji, kiedy to pochwycenie może nastąpić. Nie wiemy tego. Jeśli by to miało znaczyć, że faktycznie jest to 7 lat, to by znaczyło, że możemy zostać pochwyceni w każdym momencie, że nie ma żadnego znaku, poprawcie mnie, jeśli mówię źle, że nie ma żadnego znaku, który by poprzedzał ten 7-letni okres, że tak naprawdę Jezus może przyjść, żeby pochwycić swój Kościół dzisiaj, może teraz, może za minutę. Nie ma żadnego znaku, który by poprzedzał pochwycenie. Jeśli będziemy patrzeć na to, że ta symbolika faktycznie 7 dni reprezentuje 7 lat. No i teraz mógłbym wam zadać takie jakieś niewygodne pytania. czy jesteście oblubienicą, czy jesteście gotowi, żeby dzisiaj być pochwyconym i pójść w orszaku weselnym na ucztę baranka. O, ktoś się tam zgłasza. Ja nie mówię, żeby się zgłaszać. Bo pierwszy element to, czy zawarliśmy ten kontrakt małżeński, czy przyjęliśmy tą cenę wykupu, a drugi ten element, czy jesteśmy gotowi. Czy jesteśmy gotowi, żeby pójść w tym orszaku dzisiaj? Nie wiem, niech każdy sobie tam rozważy, a my pójdźmy dalej. Co będzie się działo na samej tej uczcie weselnej? No, tradycja żydowska tam wymienia ileś tam elementów, ale ponieważ się to nie wydarzyło, to trudno dociekać, jak to wszystko będzie wyglądało. No więc już nie będę prowadził żadnych dywagacji na ten temat, co będzie. Natomiast, tak jak wcześniej czytałem, że już oblubienica na zawsze pozostaje z oblubieńcem i żyją długo i szczęśliwie, można powiedzieć, koniec. Natomiast... No tak, żyją długo i szczęśliwie i nie ma końca. I... No ale zadajmy sobie może jeszcze parę pytań. Czy może się zdarzyć, że Jezus nie wróci i wesele w ogóle nie dojdzie do skutku? Czy w tradycji żydowskiej mogło się tak zdarzyć, że oblubieniec nie wrócił po oblubienicę, zapłacił wykup, który był dla niego naprawdę takim wydatkiem poważnym, ponieważ wybrał sobie oblubienicę, która była w jego oczach bardzo wartościowa, tak? Czy ojciec to zrobił, ale stwierdził, że rezygnuje, nie chce tej oblubienicy i nie wróci po nią. Więc w tradycji żydowskiej było to jakby nie do pomyślenia. Jednak koszt poniesiony, żeby wykupić oblubienicę, był zbyt wysoki, żeby nagle po kilku miesiącach czy po roku stwierdzić, że ja się rozmyślam jednak, może poszukam innej. To było nie do pomyślenia w tej kulturze, żeby oblubieniec nie wrócił po oblubienicę. Od strony formalnej oni już byli małżeństwem. I mamy w Biblii bardzo wiele zapewnień, że należymy do Chrystusa. Ja bym na przykład zachęcał, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, żeby sobie przeczytał 8 rozdział do Rzymian. Ja tylko przeczytam początek i zakończenie. Apostoł Paweł pisze w pierwszym wersecie 8 rozdziału: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czy to pozostawia w ogóle jakąś wątpliwość? Jeśli nie ma żadnego potępienia, to znaczy, że jest jakieś potępienie? Że coś może się wydarzyć, że nie nastąpi powrót Jezusa, że On nie zabierze swojej oblubienicy, albo stwierdzi, że ciebie to nie lubię, to nie zabiorę cię? Nie ma żadnego potępienia, jest tylko ten jeden warunek, którzy są w Chrystusie, tak? No ale zakładam, że oblubienica jest świadoma swojego wyboru i jest w Chrystusie. I Rzymian 38 i 39, którym kończy się ten rozdział: albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, czymkolwiek jest, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. apostołowi Pawłowi zależało na tym, żebyśmy byli tego pewni, że zostaliśmy wykupieni i Jezus po nas wróci, bez względu na wszystko. Co mogłoby się takiego wydarzyć, żeby Jezus miał nas nie zabrać? Paweł mówi, że nic nie jest w stanie nas oddzielić. Nic. I teraz jeszcze chciałbym zadać takie pytanie z drugiej strony. No bo jakby Bóg gwarantuje, że wróci po oblubienicę. A teraz, czy może się przydarzyć, no właśnie, że oblubienica zerwie ten kontrakt? Co oblubienica takiego musiałaby zrobić, żeby ten kontrakt był zerwany? No jedyną taką możliwością w tej tradycji żydowskiej jest niewierność oblubienicy. Że ona nie okaże się wierna. Tak? Jest jakiś inny, ktoś ma jakieś, może ktoś wie, czy jakiś inny powód może być zerwania tych ślubów, tych zaręczyn. Nie ma innego, prawda? To jest jedyna rzecz, którą oblubienica może zrobić, że będzie niewierna i kontrakt zostanie zerwany. I tak się zastanawiałem, że w tej tradycji, no to była rzecz, może się to zdarzało, ale to też była rzecz jakaś niespotykana. Bo jeśli oblubienica te tam ileś miesięcy wcześniej się zadeklarowała, że podpisuje się pod tą umową małżeńską, że jest gotowa przyjąć, czy jej rodzice są gotowi przyjąć tą cenę wykupu, to co takiego musiałoby się stać, że ona nagle stwierdza, że się rozmyśliła? No mogłoby się tak zdarzyć, tak, że no ktoś ją tak otumani, ktoś ją tak zbałamuci, tak jej zawróci w głowie, że ona będzie niewierna. Ale wisi nad nią też pewna konsekwencja. Jeśli ją przyłapią na cudzołóstwie, to wiecie, jaka była kara za to. No było ukamienowanie. To było ukamienowanie. I teraz możemy sobie przypomnieć historię Józefa i Marii. Pamiętacie, jak Maria poczęła z Ducha Świętego? Nie wiem, czy to jest dla was historia taka oczywista, może ją przypomnę, tak? I no Józef w jakiś sposób się dowiedział, że ona jest w ciąży, tak? Oni właśnie byli w tym momencie za ślubin, a jeszcze nie mieszkali razem. Tak można wnioskować z tej historii. Więc w oczach Józefa, jeśli Maria była w ciąży, to znaczyło, że go zdradziła, że dopuściła się zdrady. I możemy tam przeczytać, nie pamiętam w którym fragmencie, że Józef postanowił ją oddalić, czyli po prostu dać jej list rozwodowy. Tam pisze, że ponieważ był sprawiedliwy, to chciał jej dać list rozwodowy, żeby nie robić jej krzywdy. Ponieważ gdyby ktoś się dowiedział, że to nie jest dziecko Józefa, to Maria by została ukamienowana. Więc Józef widocznie był też zakochany mocno w tej dziewczynie i stwierdził, trudno, no nie jest to moje dziecko, ale tak bardzo ją kocham, nie mogę z nią mieszkać, bo mnie zdradziła, ale niech wina pójdzie na mnie. Ja jej dam list rozwodowy, wszyscy będą mówili, że ja jestem cham, że jestem, nie wiem, jakiś zwyrodnialec, że porzucam swoją narzeczoną, że zrobiłem z nią dziecko i ją zostawiam. Ale wziął tą winę na siebie i mówi, napiszę list rozwodowy, niech jej się nie stanie krzywda, ja biorę tą winę na siebie. No i gdyby nie anioł, który się Józefowi objawił i powiedział, żeby Marii nie oddalał, no to tak by się stało. Także sytuacja, że oblubienica jest niewierna, była niedopuszczalna. To miało bardzo przykre konsekwencje. No i w tradycji żydowskiej to jest może takie prostsze, nie? Ten oblubieniec, oblubienica się tam widzą, mogą się zakochać może, tak? Może już tam wcześniej coś tam, jakieś podchody były. Natomiast w naszym życiu to często tak troszeczkę wygląda może mniej kolorowo. Z tych 12 miesięcy robią się lata. To przyjście oblubieńca już pokolenia wyczekują i ono nie następuje. Ta codzienność czasem nas przytłacza. Te problemy dają nam dopiec. A Biblia mówi, żeby być wiernymi cały czas. W zasadzie to jest, tak jak mówiliśmy, to jest jedyny warunek, że oblubieniec wróci, że my dochowamy wierności. Czasami jak jest gorzej, to szukamy jakiegoś w naszej sprawiedliwości, szukamy jakiegoś ratunku. Wydaje nam się, że jeśli zaczniemy coś robić, to może będziemy bardziej w porządku. Może to jest za mało, to wszystko, co robimy. Może powinniśmy dołożyć więcej starań i coś robić, wtedy bardziej będziemy się podobać naszemu oblubieńcowi. I tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że trochę odwrócimy kolejność i zaczniemy właśnie, zamiast szukać usprawiedliwienia w Chrystusie, szukać usprawiedliwienia w naszych uczynkach albo potępiać się z powodu braku uczynków. I to jest też pewna rzecz, o którą obawiał się apostoł Paweł. Odłóżmy sobie 2 Koryntian 11 rozdział, 2 werset i 3. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Apostoł Paweł widzi pewne niebezpieczeństwo, że oblubienica, tak jak mówiliśmy, ona może zostać w jakiś sposób otumaniona. No, ktoś nią zmanipuluje, oszuka i da się uwieść. Nie pozostanie wierna, bo da się uwieść. Tego się apostoł Paweł obawiał. I tak jak czytaliśmy, że on chce stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Co powinniśmy robić, żeby się ustrzec przed jakimiś diabelskimi zasadzkami? My czasem myślimy, że właśnie diabeł działa w jakiś taki może prymitywny sposób i zaraz rozpoznamy, czym chce nas skusić. Natomiast, tak jak gdzieś tam czytamy, tak, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z tymi nadziemskimi zwierzchnościami. Tu Paweł też mówi, żebyśmy się nie dali oszukać tak, jak wąż oszukał Ewę. I wydaje się, że są jakby dwa elementy. Żeby czuwać nad swoją wiarą i pilnować swoich szat. Nie wiem, ja bym to sprowadził cały czas do tego, czy pokładamy naszą ufność w Chrystusie, czy szukamy, czy pokładamy ufność w innych rzeczach. To jest jakiś temat chyba też na osobne kazanie, bo tu można by teraz, o rety, ja już mówię, przepraszam was, straciłem poczucie czasu. Zostawmy może te tematy naszej sprawiedliwości i sprawiedliwości Chrystusowej na inny czas. Chciałem jeszcze parę rzeczy, dobra? Wytrzymamy? Już właśnie, już bardziej nawiązując do, może do tej tradycji. Przepraszam. Mamy czuwać. Wrócę do tego, że mamy czuwać. Nad czym czuwać, to może w takim razie dojdziemy później, kiedyś indziej. Sam Jezus wydaje się, że też w pewnym fragmencie mówił o pochwyceniu. I to też chciałem przeczytać, bo to jest w kontekście właśnie czuwania. Albowiem jak było, to jest Mateusza 24:37. Postaram się gnać. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiódł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Może tyle? Także faktycznie, jeśli to ma być zaskakujący moment, to może się stać w każdej chwili, kiedy Pan nas przyjdzie. Co ciekawe, no tutaj taka troszkę jest przestroga, żeby czuwać, bo co druga osoba nie została zabrana, nie? W Łukasza też Jezus przestrzega, Łukasz 21, od 34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie stały, wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. To jest ciekawe, to sidło, bo sidło to tak nas łapie i trzyma i nie pozwala się wydostać, tak? I to jest później tylko oczekiwanie, kiedy ten myśliwy przyjdzie i nas zabierze. Więc to też tak jakby mówiło o tym, że kiedy Kościół zostanie zabrany, to reszta zostanie schwytana jak w potrzask i już tylko czekanie na przyjście Pana. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. No to ciekawe, że Jezus troszkę, wydaje się, że nawet sporo mówił o tym czasie, który ma nastać. I też zostawił nam te przypowieści o 10 pannach, to już często poruszana przypowieść, kiedy 5 panien dostało się na ucztę weselną, a drugie 5 niestety nie. Bo one nie dopilnowały czegoś, nie zadbały należycie o swoje lampy. Teraz można by dywagować, czym jest ten zapas oliwy. Ale myślę, że to właśnie odzwierciedla naszą relację z Chrystusem. To, czy trwamy z Nim w społeczności, czy napełniamy się tą oliwą, czy szukamy w jakichś innych miejscach naszego, nie wiem, zaspokojenia naszych potrzeb. Czy to Chrystus jest wystarczający, czy właśnie gdzieś tam dokładamy do tego inne sprawy, a ten zapas oliwy zaczyna spadać. I jeszcze przypowieść o uczcie weselnej. Pamiętacie? Byli zaproszeni na ucztę weselną goście, oni nie chcieli przyjść. Król powiedział, żeby spraszać wszystkich i dobrych i złych na ucztę weselną i ten taki chyba wydaje się dla nas kluczowy element, że pojawiła się na tej uczcie osoba, która nie miała szaty odświętnej. I zrobiono dla niej wyjątek, otworzono tą salę weselną i wyrzucono tą osobę z wesela. I teraz też wydaje się bardzo taki ważny ten element szaty weselnej, tak? Czy pozwalamy oczyszczać się w krwi Chrystusa, czy też znowu szukamy własnych rozwiązań? Czy próbujemy zapłacić Bogu w jakiś inny sposób? Czy w pokorze przychodzimy do oblubieńca, ponieważ wiemy, że jesteśmy słabi i grzeszni, czy stwierdzamy, że nie, no tyle lat jestem chrześcijaninem, no to ja cały czas jak coś źle zrobiłem, to może ja teraz jakoś zadośćuczynię Bogu i nie wiem, co tam zrobię. No. Jakimiś uczynkami będę się starał zakryć moje winy, może w ten sposób to powiem. Tyle i pędźmy dalej, bo jeszcze chciałem. No i ten taki bardzo fajny fragment z objawienia 19 rozdziału, od 6 wersetu. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica jego przygotowała się. To jest też interesujące, że oblubienica przygotowała się, że ona jakby podlega pewnemu procesowi jakiegoś, wydaje się, uświęcenia. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka, i rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I tutaj ten element lśniącego bisioru, tak, symbolizującego właśnie taką świętość, nieskalaność. Ja tutaj się czepiałem tego tłumaczenia, że on oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. W Biblii Gdańskiej tam jest, że to oznacza usprawiedliwienia świętych, że to jest dane przez Boga szata. Że to On nas przyodziewa. Ale można też faktycznie patrzeć na to w inną stronę. Bo jeśli zostaliśmy wykupieni przez Chrystusa, to chcemy się przyozdabiać, chcemy się oczyszczać, to dokładamy wysiłków po to, żeby się Jemu podobać. Nie po to, żeby być usprawiedliwionymi przed Nim i dostąpić jakiegoś zbawienia czy pochwycenia, ale po to, żeby Jemu się przypodobać. I tak jak gdzieś tam pisze, że kobiety powinny się przystrajać dobrymi uczynkami, to jest takie fajne odzwierciedlenie, że to ma być nasza ozdoba. I ta panna młoda faktycznie tam jakieś może sobie klejnoty szykować i przystrajać się już do tej, tak, przygotowywać do tej uczty weselnej, tą szatę tam zdobić. Czy jest to element dobrych uczynków, które wynikają z wiary, i które nie mają nic wspólnego, żeby się usprawiedliwić przed Bogiem, i element czystej szaty, której nie możemy sami wyprać, tylko musimy też przyjść do tego, który ma ten najlepszy środek piorący. No. I tak możemy trochę mieć pewne obawy, faktycznie, czy ten dzień nas nie zaskoczy. Co się stanie, jak to nastąpi, nie wiem, będę spał akurat i Jezus przyjdzie. I w 1 Tesaloniczan 5:4 apostoł Paweł mówi: wy zaś, bracia i siostry, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Nie jest ten dzień was nie zaskoczy jak złodziej. O czym przecież Jezus przestrzegał, no jak to? Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Znowu zachęta do czuwania po to, żeby być gotowymi. Jeśli ktoś czuwa, ten dzień go nie zaskoczy. Nie zaskoczy. Nie ma takiej możliwości. Dochowuje wierności i to wystarcza. I jeszcze w tradycji żydowskiej jest taki element tłuczenia talerzy. Tłuczenia talerzy, mnie się to skojarzyło, mnie osobiście nie wyczytałem akurat tego, ale tak mi się skojarzyło, że to tłuczenie talerzy symbolizuje, że to, co stare, już nie jest ważne, jest potłuczone, natomiast przyjdzie nowe. W domu oblubieńca przyjdzie nowe, będą nowe talerze. I teraz przeczytam z 1 Koryntian już. Dobra, jeszcze dwa tylko wersety mam, fragmenty. 1 Koryntian, 15 rozdział, 51. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Czyli jest pewna obietnica. Dzisiaj się zmagamy z naszą cielesnością, z różnymi doświadczeniami. Jest obietnica, że wszystko zostanie odnowione, łącznie z naszymi ciałami. I to jest niesamowite, tak? To, co często nam rzuca te kłody pod nogi, z czym się zmagamy najmocniej, zostanie przemienione. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 1 Koryntian 2:9. Koniec. Przepraszam, że za długo jakoś tak tracę poczucie czasu.